Dzisiaj też jest Wigilia, przeddzień 73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Przyjeżdżają do Auschwitz przez cały rok, ale teraz ze szczególnym nasileniem. Młodzi ludzie z całego świata, z całej Europy przyjechali, między innymi młodzi ludzie z Belgii i Wiadomości. Telewizja belgijska poświęciła temu wydarzeniu reportaż. Przy telefonie jest pan Zenon Łupina, prezes Centrum Polskiego imienia Ignacego Paderewskiego w Brukseli. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I jakie wrażenie zrobił na panu reportaż w Wiadomościach w telewizji belgijskiej?
No tak, to było straszne doświadczenie. Dwa dni temu pierwszy dziennik pierwszej frankofońskiej telewizji belgijskiej podał nawet dość długi reportaż o wizycie młodzieży z dwóch szkół belgijskich w Oświęcimiu. Nawet był minister obrony z jedną z tych grup młodzieży i zaskoczenie moje było totalne, dlatego że nie spodziewałem się takiego dziennikarstwa tutaj w Belgii, chociaż jestem 30 lat i słucham, oglądam radio, telewizję, to po prostu to jest już mistrzostwo świata. Ogromna manipulacja, po prostu zapowiedziano, że jest taka i taka wizyta młodzieży w obozie koncentracyjnym w Polsce. Pokazano w telewizji mapę, na której była zaznaczona Warszawa i Auschwitz. I później w trakcie całego komentarza i rozmowy z młodzieżą, z dziećmi, nie można było znaleźć ewidentnie powiedzianego słowa Niemcy lub niemiecki obóz. To dla mnie było straszne, dlatego że ktoś, kto nie zna, młody człowiek tutaj oglądający ten dziennik, w głowie zostały mu tylko dwa obrazy. Polska, Auschwitz, obóz zagłady i straszne opowieści młodzieży, która tam widziała na miejscu te obrazy. Niestety tak to się dzisiaj dzieje. To jest manipulacja najwyższej jakości. Oczywiście wczoraj napisałem list do RTBF. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Będę dzisiaj się kontaktował z naszą ambasadą, aby również ich poinformować, co zrobiliśmy. Ciekawe, czy oni oficjalnie coś też reagują na tę straszną manipulację.
Czyli jeszcze odpowiedzi na ten list nie ma i zareagował pan, obejrzał pan i pan zareagował. Czy często pan reaguje na informacje, które się pojawiają w mediach w belgijskich?
Zawsze reaguję i nie tylko reaguję sam, ale jestem tutaj 30 lat w Belgii. Jestem dobrze wżyty w społeczeństwo belgijskie i to społeczeństwo jest strasznie manipulowane. Oczywiście zawsze kontaktuję się z takimi Belgami. Rozmawiam, podpowiadają mi również co i jak, gdzie robić. Ale jesteśmy bardzo, bardzo osamotnieni, dlatego że Centrum Polskie w Brukseli Ignacego Jana Paderewskiego promuje już od 20 lat naszą kulturę tutaj w Belgii, ale taką kulturę po takiej myśli, po takiej drodze, jak robi to prawie od 10 lat Radio Wnet. I jesteśmy prawie że osamotnieni teraz od 2 lat. Myślę, mam nadzieję, że coś się zmieni, ale powoli. W tej chwili mamy niby nowych, starych, ambasadorów. Zobaczymy, jak to będzie. 4 dni temu chyba został mianowany nowy ambasador przy Unii Europejskiej. No, póki co nie jest wesoło, ale myślę, że z nowym rządem, z nowym premierem jakoś to się poprawi.
I z tą nadzieją pana w Brukseli zostawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zenon Łupina, prezes Centrum Polskiego imienia Ignacego Paderewskiego w Brukseli, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:19. Myślimy o obozie w Auschwitz, myślimy o wszystkich ofiarach obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Myślimy o Marianie Kołodzieju. Jeżeli państwo nie znają Labiryntu Mariana Kołodzieja, to do Hermenży nie zapraszam, ale polecam państwu wizytę, zobaczenie dzieła kogoś, kto przeżywał Auschwitz od samego początku, bo Marian Kołodziej, zresztą tak jak Józef Szajna, pierwszym transportem trafił do Oświęcimia, a to był jeszcze nie wagon towarowy, ale to był pociąg osobowy, który wyjechał z Tarnowa i dojechał do Auschwitz. To byli ci więźniowie, którzy mieli numery tylko trzycyfrowe numery, budowali obóz w Auschwitz oczywiście jako niewolnicy, a pan Józef Szajna był jedynym właściwie człowiekiem na ziemi, który przeżył tę głodową śmierć, czyli w bunkrze śmierci był zamknięty przez 9 dni i w Auschwitz była taki jeden moment, kiedy była amnestia, kiedy wypuszczono między innymi pana świętej pamięci, pana Józefa Szajnę i powiedział, trafił z piekła do piekła, bo po 9 albo po 12 dniach w tym bunkrze śmierci trafił do karnej kompanii. Z kolei pan Marian Kołodziej po wojnie wrócił do Polski, natychmiast trafił do stalinowskiego więzienia, bo na granicę czeską został, czesko-polską, został przywieziony przez amerykańskich żołnierzy. Potem przez wiele, wiele lat nie myślał o Auschwitz. Jego twórczość była zupełnie inna dopiero po wylewie, kiedy nie mógł chodzić. Wszystkie obrazy z Auschwitz stanęły mu przed oczami. Wtedy leżąc rysował ten straszny swój labirynt wspomnień o tym, co zdarzyło się w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Te dwie osoby poznałem, rozmawiałem z panem Marianem Kołodziejem, z panem Józefem Szajną i jeszcze jedną osobę z tego pierwszego transportu do Oświęcimia poznałem, opowiedział mi historię, której teraz nie zacytuję, ale to było po raz pierwszy, opowiedział mi o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce w jego życiu, o którym nawet nie wiedziała jego córka. Ale kiedy myślimy o Auschwitz, myślimy też o bohaterstwie rotmistrza Pileckiego i może w poranku posłuchajmy piosenki, którą kiedyś często państwo słyszeli w Poranku Wnet, czyli Tadek o rotmistrzu Pileckim. A w studio poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, Bartłomiej Wróblewski, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, himalaista, konstytucjonalista, doktor i być może kandydat w wyborach prezydenckich na prezydenta Poznania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powiedziałem to być może, bo to jest być może, cały czas być może.
No być może, nie ma decyzji Komitetu Politycznego. Wiem, że deklaracja była taka, że kandydatami będą osoby, które najlepiej wypadają w sondażach, no ale decyzji formalnej nie ma, czekamy.
A jakie są sondaże?
No, sondaże są takie, że po naszej stronie mam najlepsze w Poznaniu wyniki, a oczywiście jest poważnym kontrkandydatem i trudnym, wymagającym przeciwnikiem lewicowy, skrajnie lewicowy prezydent Jacek Jaśkowiak.
Będzie w Poznaniu poważna bitwa o prezydenturę. Jakie są szanse Prawa i Sprawiedliwości?
Ktokolwiek będzie kandydatem, jest to bardzo wymagający bój. Prawo i Sprawiedliwość ma najgorsze w Polsce wyniki w Poznaniu. Moim zdaniem trzeba to zmienić.
A jest taka szansa?
Jeśli będzie poważna, konsekwentna walka, zaangażowanie, to taka szansa jest.
Przeczytał pan list Jarosława Kaczyńskiego do do członków Prawa i Sprawiedliwości?
Tak.
I co?
No, mógłbym powiedzieć, cytując klasyka, oczywista oczywistość. Jeśli chcemy zmienić Polskę, jeśli chcemy uczciwości w życiu publicznym, musimy od siebie więcej wymagać. Więcej wymagać nawet niż inni wymagają od siebie. W związku z tym tego rodzaju sytuacja, jaka miała miejsce w Senacie w czasie głosowania nad uchyleniem immunitetu senatorowi Kogutowi, nie powinny mieć miejsca. Nikt nie przesądza winy, niewinności senatora Koguta, natomiast no, transparentność, oczekiwanie tego, że sąd rozstrzygnie takie kwestie, no to są sprawy oczywiste. Nie możemy dawać naszym przeciwnikom politycznym paliwa, nie możemy tolerować takich zachowań, które już niejedne w Polsce ugrupowanie doprowadziły do porażki, a czasami nawet do zniknięcia ze sceny politycznej.
W tym liście jest nie tylko o postawie, bardzo krytycznie o postawie tych senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, które głosowali przeciw tej możliwości aresztowania senatora Stanisława Koguta, ale jest również część dotycząca zmian w rządzie. W polityce personalnej kierujemy się zasadą, którą można określić jako ekonomia siły. Oznacza to, że obsada poszczególnych stanowisk zależy od oceny możliwości poszczególnych osób w danych okolicznościach i czasie. Odwołanie ze stanowiska wcale nie musi oznaczać krytycznej oceny efektów jego pełnienia. Co więcej, może być to decyzja podjęta mimo bardzo wysokiej oceny sposobu działania, sposobu wykonania związanych z daną funkcją zadań. To pana przekonuje?
Tak, dlatego że podstawą działania Prawa i Sprawiedliwości jest służba Polsce. No i ta postawa służebna jest decydująca. No, nie chodzi o realizację osobistych ambicji, tylko chodzi o to, aby w możliwie najlepszy sposób służyć Polsce, no, wypełniać zadania, które w danym momencie są najważniejsze. Także co do filozofii, ta filozofia jest filozofią, uważam, przekonującą.
Jedną z ważnych przesłanek reorganizacji rządu było też utrzymanie spójności naszego obozu Zjednoczonej Prawicy, a to wymaga uwzględnienia wybitnej roli, jaką odegrał w osiągnięciu zwycięstwa w 2015 roku pan prezydent Andrzej Duda. Czyli tu był jakiś znak zapytania przy tej jedności obozu prawicy.
No, pojawiały się pewne napięcia, moim zdaniem zupełnie niepotrzebne, niesłużące realizacji zmiany, dobrej zmiany, wynikające raczej właśnie z kwestii charakterów. Natomiast w pewnym momencie zaczynało to być trudne do takiego ogarnięcia, no zbyt dużo energii traciliśmy na dyskusję między tym, że ktoś z kimś nie może się porozumieć. No to wszystko jest prawda. Ten element ludzki w polityce zawsze występuje. Moim zdaniem to też nauczka na przyszłość, że jeśli pojawiają się jakieś różnice zdań, no to jednak wszyscy muszą być zdeterminowani, żeby szybko wyjaśniać. To nie może być pożywka medialna.
Premier Jarosław Kaczyński zaapelował o zaufanie pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Prezes Jarosław Kaczyński ciągle ma.
Ja myślę, no, wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości. To jest warunek tego, żebyśmy mogli dobrze działać dla kraju i odnosić kolejne zwycięstwa wyborcze. W momencie, kiedy to zaufanie się wyczerpie, czy wyczerpałoby się, no to wiadomo, że to byłby początek końca naszego obozu. A wiemy, że w Polsce jest wiele rzeczy do zrobienia. Zmiany, które rozpoczęliśmy, w niektórych wypadkach zostały zakończone, ale w wielu są to procesy, które będą trwały długi czas. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości, zmiany w służbie zdrowia. Na to potrzeba więcej niż jedną kadencję.
A co pan sądzi o wczorajszej informacji w Sejmie ministra spraw wewnętrznych na temat problemów z neonazizmem?
No, ja się zgadzam z Joachimem Brudzińskim, że kwestia tak zwanego neonazizmu w Polsce jest w znacznym stopniu burzą w szklance wody. Są oczywiście incydenty, które należy wypalić gorącym żelazem, natomiast są to incydenty w skali kraju. No, każdy z nas może zrobić eksperyment i zobaczyć, ilu wśród znajomych, sąsiadów, rodziny zna nazistów w Polsce i prawdopodobnie 99,9% z nas nie zna nikogo. Są ludzie, z którymi się nie zgadzamy dość często, no ale ale to, że się nie zgadzamy, nie może prowadzić do takiego, nie wiem, nadużywania słów nazizm, faszyzm, tym bardziej, że w Polsce jesteśmy przez to mocno doświadczeni. Jest niewiele polskich rodzin, które nie mają gorzkich doświadczeń z czasów wojny.
Wczoraj też została zamknięta lista potencjalnych członków KRS-u. Wczoraj do 12 był ten termin. Czy jest ta lista zamknięta? Czy są kandydaci? Czy też wezwania opozycji, czy nawet sędziów do tego, żeby zbojkotować ten nowy KRS, się udały?
No, lista jest zamknięta. W godzinach wieczornych było potwierdzenie, że 16 kandydatur wpłynęło. Być może do godziny 24 było jeszcze kolejne. To pokazuje, że ten bojkot opozycji się nie udał i części środowiska sędziowskiego, i moim zdaniem postawa opozycji i tej części środowiska sędziowskiego jest postawą absolutnie kontrproduktywną, to te środowiska tracą na tym w największym stopniu, bo zmiany w wymiarze sprawiedliwości następują. Lepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy wspólnie nad nimi pracowali, nawet jeżeli nie ma pełnej zgody, nawet jeśli istnieją różnice. Natomiast jeśli opozycja chce wyłączać się z tego procesu, tym bardziej pokazuje, że jest zupełnie nikomu do niczego niepotrzebna.
I kiedy poznamy nowych członków KRS-u?
No to jest kwestia kilku tygodni.
Bo tak długo trwa procedura?
Tak, no wczoraj czy upłynął o północy termin, teraz jest moment na sprawdzenie formalnej poprawności procedur, później sprawą będzie zajmować się Komisja Sprawiedliwości, no i później Sejm.
Pije pan kawę czy herbatę?
Piję kawę.
Z tego samego kubeczka. Wczoraj kawę piła minister Edukacji Narodowej.
To niesłychane.
Tak, to
zanim mówiłem na moment.
Bo to pytanie służy przejściu do tematu, który może pan, bardziej lubi pan politykę, czy bardziej pan lubi wspinać się na szczyty?
No, góry przez wiele, wiele lat były niezwykle ważną częścią mojego życia. Był taki czas, że były podstawową częścią mojego życia. No to jest... Natomiast polityka jest pewnym obowiązkiem. Od kilku lat też bardzo mocno mnie angażuje, z głównym moim zadaniem zawodowym. Nie potrafiłbym powiedzieć, jedna i druga rzecz jest ważna i ma swoje miejsce w moim życiu.
A teraz trwa jakaś wyprawa zimowa na K2?
No wiemy, że trwa wielka polska narodowa wyprawa na K2, jedyny niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Przez półtora roku organizowaliśmy tą wyprawę i bardzo dobrze nam idzie. Zespół jest od kilku tygodni w bazie pod K2 na wysokości ponad 5000 metrów. Dobrze nam idzie także akcja górska. W ostatnim tygodniu został założony najpierw obóz pierwszy na wysokości 5900 metrów, później obóz drugi na wysokości 6300 metrów. Jest dobra atmosfera w zespole. Nasi wspinacze himalaiści zmieniają się w tym zespole drugim, poręczują wyższe partie, zaczęli poręczowanie wyższych partii góry. Także rzecz idzie bardzo dobrze. No jest to polski sport, polska domena, zimowy himalaizm. Mamy tu największe sukcesy na świecie. 37 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki rozpoczęli światową przygodę z Himalajami zimą. Mam nadzieję, że Polakom uda się także, no zdobywając Mount Everest, mam nadzieję, że zdobywając K2 zamkniemy tą 40-letnią opowieść.
Jak długo będzie trwała?
No to zależy. Myślę, że jeżeli będą postępy w takim czasie, to w ciągu 2-3 tygodni zakończy się etap aklimatyzacji. No i rozpocznie się oczekiwanie na tak zwane okno pogodowe, czyli na sytuację, w której temperatura będzie i wiatr będą znośne, czyli temperatura będzie, powiedzmy, nie niższa niż minus 40 stopni, bo to byłyby dobre warunki.
Nie niższa niż minus 40.
Tak, no, czyli jak będzie minus 60, odczuwalna temperatura, to wejść na szczyt będzie trudno. Ale jeśli będzie tylko minus 40, to byłaby dobra warunka, to byłyby dobre warunki, bo cały czas mówimy o drugim najwyższym szczycie na Ziemi, K2, który jest technicznie, jeśli chodzi o warunki pogodowe, dużo bardziej wymagającym szczytem. niż Mount Everest i pozostałe 12 ośmiotysięczników.
Ten atak na szczyt nastąpi z jakiej wysokości, gdzie będzie ten ostatni obóz?
Tego nie można powiedzieć. Są dwie strategie. Albo będzie ostatni obóz na wysokości 7000 metrów i będzie próba wejścia 7100-200 i próba wejścia na szczyt, albo jeszcze będzie taki pośredni obóz na wysokości około 8000 metrów.
Ilu himalaistów zaatakuje K2?
No, tego nie wiemy. To decyzja kierownika sportowego wyprawy i kierownika wyprawy Krzysztofa Wielickiego i Janusza Gołębia. Natomiast no, pewnie to będzie zespół dwuosobowy w takim zespole szturmowym, który no, zakładamy może wchodzić na szczyt. To będą 4 osoby, pewnie 2 będą atakować.
Ile osób jest w ekipie?
Kilkanaście osób plus hapsi, tragarze wysokogórscy, Pakistańczycy, plus kucharze, obsługa wyprawy, no łącznie około 20 osób.
Jest z nimi kontakt telefoniczny?
Tak, jest kontakt telefoniczny, mamy bardzo dobrą komunikację, wyprawa wygląda na to, że została dobrze zorganizowana, patronuje minister sportu. No, wyprawa jest prawdziwie narodowa, bo tylko Polacy biorą udział.
Zazdrości pan kolego?
Tak, zazdroszczę. Chciałbym być w obozie chociaż przez moment.
Ale trzeba być w Sejmie przy ulicy Wiejskiej.
To prawda, nie ma możliwości. Wyprawa, dostanie się do obozu, to jest kilka tygodni i powrót, a tu też ważne rzeczy i duża odpowiedzialność.
Bartłomiej Wróblewski, poseł z Poznania, członek Komisji Sprawiedliwości, himalaista, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję, dobrego dnia.
Bardzo dziękuję za wizytę w poranku. Jest godzina 7:39.